na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Kolejny sobotni poranek, jutro już połowa października, na szczecińskiej ziemi wita Państwa Zdzisław Tararako. Dzień dobry. Mam nadzieję, że doczekamy się wreszcie na nadejście ciepłej i słonecznej jesieni. Bo na taką jesień właśnie słoneczną, jak rzadko kiedy czekają zachodniopomorscy rolnicy. Trudno im się dziwić, bo przy takiej przekropnej pogodzie buraki cukrowe zamiast gromadzić cukier z każdym dniem tracą. A jak wiemy, że za każdy procent cukru otrzymuje się większą zapłatę. Zresztą za tak pozyskane w błocie buraki otrzymują rolnicy poważne potrącenia. Cukrownia oczywiście buraki do przerobu odbiera i chce ich przerabiać jak najwięcej, ale i srogo bije po kieszeni za tak zwane brudne buraki. Również z niepokojem rolnicy czekają na słońce, bo tracą na zbiorze kukurydzy na zielono. Bo o sprzęcie kukurydzy na ziarno to trzeba będzie w tym roku zapomnieć. Bez słońca nie będzie co zbierać. Również ze zbiorem okopowych, czyli ziemniaków, nie jest najlepiej. Mówię tu o ziemniakach tych na przemysł i tych jadalnych. Nie ma jak ich zebrać, bo każdego dnia pada. W produkcji zwierzęcej też nie jest najlepiej. Zapowiada się tak zwany świński dołek. Żywiec wieprzowy leci na łeb na szyję. Ceny osiągnęły w Niemczech 1 euro 50 centów, w Polsce poniżej 6 zł za kilogram. Może cena podskoczy, ale dopiero przed Bożym Narodzeniem. Co do tej pory zrobić? Nie wiadomo. Z kolei na rynku jaj kurzych szaleństwo cenowe, takiego jakiego jeszcze nie było do tej pory od lat. Ceny jaj rosną z dnia na dzień prawie o 100%. Wszystko przez ten nieszczęsny środek chemiczny fipronil, wykryty na fermach w Belgii, Niemczech i Francji, a także i na niektórych fermach w Polsce. Zapowiadany jest wielki import jaj kurzych ze Stanów Zjednoczonych. Ale ile to będzie kosztowało? A nasz przemysł cukierniczy bije na alarm, że jaj kurzych brakuje. O tych sprawach będziemy dziś mówić w naszej audycji, w wydarzeniach tygodnia. W rozmowach z rolnikami zapytamy, jak sobie radzą z jesiennymi zbiorami buraków, ziemniaków i kukurydzy. A na zakończenie w kwadransie kultury wiejskiej podsumujemy nasze kulinarne dziedzictwo w Poznaniu. Porozmawiamy z naszymi laureatami pereł na targach Polagra Food Smaki Regionów w 2017 roku. Tyle zapowiedzi, a za chwilę wybierzemy się na wykopki do Grabowa w gminie Stargard, a następnie do agrofirmy Witkowo. Serdecznie zapraszam.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Skoro psy czekają w budzie, to czekają na lepszą pogodę. Zapowiadałem na początku, że proszę Państwa, kiedy rok temu byłem o tej porze u pana Pawła Janocha, to już kończył pan zbiór kukurydzy na kiszonkę. Jak jest w tym roku?
Jeszcze w moim gospodarstwie nie zbieraliśmy kukurydzy kiszonkowej. Nie, ze względu na to, że nie osiągnęła dojrzałości, optymalnej dojrzałości. A czekamy, żeby nabrała masy skrobi, znaczy żeby wypełniły się ziarniaki. Szczęśliwie nie ma przymrozków, także można jeszcze chwilę poczekać. No a przy takiej aurze, jak gdyby nawet chciał kosić, to raczej w czasie takiego deszczu jak dziś nie powinno się kosić na kopiec, no bo tracimy suchą masę, wozimy wodę z pola razem z kukurydzą.
Plon się zapowiada ładnie?
Ładnie, aczkolwiek kukurydza nie jest tak mocna, jakby się wydawało ze względu na wodę, no ale jednak dla kukurydzy troszkę ciepła w tym roku było za mało i to widać, ale nie ma powodów do narzekań, kiszonki będzie dużo.
Nie przypadkowo zahaczyłem o kukurydzę, bo to podstawa pasz, chociaż fachowcy mówią, że kiszonki to nie najlepszy sposób? Jak to powiem?
Jeżeli nie kiszonki, to co? Siano, jak cały rok pada, to nie wiem, czy ktoś zrobił siano. Ja nawet mam w tym roku taki przykład. Rolnik, który ma niewielkie statko i zawsze robił siano, w tym roku przyjechał po maszyny, pożyczyć maszyny do robienia siano-kiszonki. Także przy towarowej produkcji mleka czy żywca wołowego kiszonki trzeba robić. To jest najtańszy sposób konserwowania paszy, bo można robić paszę oczywiście w inny sposób, tylko trzeba mieć na to pieniądze.
Trochę wam się polepszyło, bo rzeczywiście cena zbytu około 1 zł i 50 groszy. No ale z kolei masło tak podrożało, jakbyście produkowali tutaj złoto zamiast mleka.
Ja już kiedyś mówiłem chyba panu redaktorowi, że cena masła nie wynika z relacji podażowo-popytowych. Jest tu duży pierwiastek spekulacyjny i jeżeli tak podrożało masło, to tak samo powinien podrożeć jogurt, twaróg, mleko to płynne. A przecież większość konsumentów, jeżeli spojrzy na półkę, to mleko, to które kupujemy w butelce czy w kartonie, nie jest jakoś, powiedzmy, horrendalnie drogie. Nie ma takiego wzrostu cen.
Ja wiem, że czołowym graczem na rynku jest Nowa Zelandia. Ona już teraz przyhamowała. Słyszę takie informacje, że stabilizuje się cena masła. No jeżeli się stabilizuje na cenie za kostkę 11 zł, to nie jest to żadna stabilizacja.
Panie redaktorze, trzeba jeszcze spojrzeć z drugiej strony na cenę masła na półce sklepowej. Proszę spojrzeć na ceny hurtowe i wyjdzie Państwu różnica między półką w sklepie, a tym, co jest na giełdach czy na bramie mleczarni.
Czyli handel też tam...
Tu handel swoje 3 grosze też dorzucił,
no,
znaczy
nie, 3, tam...
3 złote powiedzmy do kostki, nie? Marża sieci handlowej czy jakiegoś tam sklepu dużego.
Czyli czekajmy na to, że może troszeczkę ta kostka masła stanieje, no bo były około 5
złotych. Ja myślę, że tu jest impuls spekulacyjny i on kiedyś wygaśnie, bo spekulanci mają to do siebie, że mogą kreować rynek przez pewien czas.
Połowa października, listopad, może przed świętami trochę.
Trudno mi powiedzieć, czy masło stanieje przed świętami. W każdym razie wiemy, wszyscy wiedzą, że krowy doją coraz więcej mleka. Ma być ten sezon, ma być w Polsce rekordowy, jeżeli chodzi o produkcję mleka. No i chyba o to chodzi. No, jest dobrze, bo właściwie dobrze w tym sensie, bo odrabiamy straty. Bo poprzedni sezon był bardzo kryzysowy. Teraz odrabiamy straty, no i teraz pozostaje tylko mieć nadzieję, że ten trend wysokiej stabilizacji, o tak to ujmijmy, utrzyma się jak najdłużej, bo to pozwoli zregenerować gospodarstwa, uzupełnić fundusze zasobowe.
I z optymizmem kończymy dzisiejsze spotkanie. Gościem był Paweł Janoch, gospodarz z Grabowa. Też czekam na słońce, lepiej.
Słońce też potrzebne, żeby posiać, bo jest mokro, dzisiaj nas deszcz wygonił. 2 godziny siewnik pracował i trzeba było zjechać, bo było już za mokro, w deszczu się nie sieje. Nie?
To nie jest ryż. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Jak zwykle o tej porze, proszę Państwa, odwiedzam obszary wiejskie. Dziś wybrałem się do Witkowa, bo tutaj praca wre jak w Rzymie. Do rozmowy zaprosiłem głównego agronoma agrofirmy Witkowa, pana Adama Ilnickiego. Dzień dobry, panie Adamie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jeszcze tydzień temu to miał pan troszeczkę weselszą minę, a teraz widzę, że tak nie za bardzo.
Ostatnie deszcze, które przyszły gdzieś tam od 5, no niestety, ale tą polaryzację lekko naruszyły, już tej radości takiej nie ma. Przy tym problemy olbrzymie z kopaniem buraka, kombajny nie mogą się uciągnąć w polu, nie mogą ujechać. 3 doby staliśmy, żeby ta woda, która spadła blisko 50 litrów, żeby to wszystko wsiąkło. O procencie polaryzacji, która zadowalała nas jak na ten rok, no już trzeba chyba zapomnieć. Nie wierzę w to, żeby ta polaryzacja wróciła do punktu wyjścia.
A jak zdarzały się takie rekordowe lata, to jaki był procent cukru?
No w ubiegłym roku rozpoczynałem 20% cukru, także to rekordowy. W tym roku też był rekordowy, bo blisko 17%, no ale no pan wie i państwo, którzy obserwują pogodę, no w tym roku tego słońca było tyle, co na lekarstwa. Tak to ciągle deszcze. No,
chyba to widać po poziomie wody w Inie, znów wylewa wam.
No znów wylała, przyszedł opad deszczu i rzeki obydwie wylały. No jeśli nic się nie robi na rzekach, rzeki są zarośnięte, roślinność deszczu, powodzienna przeszkadza w przepływie strumienia wody, no to się wszystko raptownie wypiętrza i wszystko się rozlewa, wyłapuje najniższe punkty, a użytki zieleńskie to są miejsca najniżej położone i rozlewa się i znowuż będzie woda stała kilka tygodni.
To będzie kłopot z gromadzeniem paszy dla bydła.
No już jest ten kłopot olbrzymi, bo przecież woda na naszych łąkach stanęła 1 lipca i 2 miesiące stała, więc wszystko zgnite. 1800 hektarów łąk trzeba przesiać. 16 mamy spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim. Będą strony zainteresowane, Skarb Państwa będzie na pewno reprezentować i ktoś od wojewody i zarząd melioracji. Zobaczymy, co z tego będzie, czy warto w ogóle cokolwiek robić, bo przecież na odtworzenie tych użytków zielonych trzeba wyłożyć co najmniej 4 do 5 milionów złotych.
No to i chyba musieli się zmniejszyć ilość krów, no bo jak?
Zmniejszyliśmy bydło mleczne i tym sposobem powiedzmy ten bilans paszowy do wiosny mamy, ale jeśli wiosną nie otworzymy użytków zielonych, no to trzeba będzie likwidować bydło mięsne. Niestety, no, jak nie będzie co włożyć tym krowom do żłobu, no to
z torbami pójdzie.
Zmniejszy się zatrudnienie i zmniejszy się produkcja. No, jeśli Skarbowi Państwa na tym zależy, no to się wykona. Na tą chwilę żadnej jakiejś przychylności ze strony Skarbu Państwa w tym temacie nie ma. Zobaczymy, jakie deklaracje padną 16 na spotkaniu u pana wojewody.
No dobrze, wracamy na pole do buraków. Przy takich plonach i polaryzacji to co? To jest to roślina zbyt kosztochłonna, żeby była opłacalna?
No mimo, że te ceny spadły w stosunku do ubiegłego roku i mimo, że ta polaryzacja jest mniejsza, no to rentowność tej produkcji będzie mniejsza, ale ona dalej będzie dochodowa. No patrząc na dzisiejszy rynek zboża, no przecież w naszym województwie większość nam się urodziło przez te deszcze zbóż paszowych. Rzepak było tego...
Jak
kot napłakał. Niewiele. Ten spadek plonów praktycznie wszyscy dostrzegli. No więc staje się to roślina najbardziej taka pewna i
w
naszych warunkach i gwarantuje jakiś dochód i zysk dla każdego rolnika, który ją uprawia. Jeśli
w tym tygodniu do jakiej wielkości zbioru dojdzie pan?
No myślę, że gdzieś na poniedziałek powinienem osiągnąć połowę swoich zbiorów, jeśli pogoda ale by nie przeszkodziła, ale myślę, że nie, bo ten wyż gdzieś od piątku nadciąga. Także myślę, że osiągnę gdzieś na poniedziałek osiągnę 50% swoich zbiorów. Także to myślę, że tempo jest przyzwoite, mimo że 3 doby kombajn nie chodził.
Czyli tylko słońce?
No teraz tylko słońce. Dużo słońca, dużo dobrej pogody, bo przecież burak chyba w większości to jest dobry przedplon do siewu pszenicy i tą pszenicę trzeba siać. No w tych warunkach kopanie idzie, bo taki jakiś tam drobny deszczyk dla tych kombajnów nie przeszkadza. No ale niestety potrzebna nam jest pogoda i pewnie wszyscy rolnicy czekają na tą pogodę, na to słońce, bo przecież na pewno w większości już są wszyscy po zasiewach. Tu trzeba robić zabiegi agrotechniczne, przecież trzeba zwalczać miotłę. Rzepak zasiany, ochroniony, ale przed nami jeszcze ostatni zabieg fungicydowy, więc pogoda, no pogoda i pogoda, jeszcze raz pogoda.
I tego również wam życzę. Kłaniam się, gościem spotkania był dzisiaj, proszę państwa, pan Adam Ilnicki, główny agronom agrofirmy Witkowo. Kłaniam się, dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję bardzo.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Teraz przenosimy się do gospodarstwa ekologicznego Sedina w Dolicach. Państwo Bożena i Ryszard Jaszczowscy z Dolic otrzymali w tym roku kolejną perłę kulinarnego dziedzictwa w Poznaniu. Czy prowadzenie takiego gospodarstwa ekologicznego, na przykład w tym roku, jest łatwe czy trudne? Zapytałem Ryszarda Jaszczowskiego.
Do roboty jest bardzo dużo, a powierzchni niewiele.
No ale dajecie sobie radę, bo już perełę kulinarnego dziedzictwa zdobyliście, panie Ryszardzie.
To była nasza 4. perła, ale panie redaktorze, to była nasza 19. nominacja. Średnio na 5 nominacji jedna perła. A inni mają pierwszą nominację i mają od razu perłę.
Panie Ryszardzie, no
prowadzić... Nie tą miarą, oczywiście.
Prowadzić takie gospodarstwo ekologiczne w tym roku, aby utrzymać poziom, nie było łatwo. Te nawalne deszcze zrobiły rolnikom straszne szkody. U was też było niewesoło.
Tak, opady po prostu na początku, wczesną wiosną, przymrozki przesunęły okres wegetacji róży, przypaliło całą różę, przesunęło o miesiąc czasu. W połowie maja nam przymarzło, dopiero odbiły następne pędy i w połowie czerwca, po 20 czerwca zbieraliśmy pierwsze płatki w tym roku.
Bo myślał pan, że w ogóle nie zbierzecie.
Nie, no myślałem, że w tym roku pojedziemy do Turcji na płatki, ale jednak natura troszeczkę nadrobiła, ale nie tak do końca. Później te przekropne deszcze. Nie dość, że było mało płatków, mokrych płatków się nie zbiera. Jak lało, to się nie zbierało.
Nie bez suszy.
Nie, ulewne deszcze obijają płatki. To spadnie na ziemię, tego już nie można zbierać, bo to jest, zawiera już później piasek, krzemionkę, a płatków się nie płucze. Płatki się przeciera na sitach z pyłków i drobnych zanieczyszczeń. Jest proces technologiczny, w zależności od tego, jaki jest produkt robiony. Niektóre się płucze, niektóre się parzy, niektóre się tylko przecie. Bardzo ciężko. Zbiory płatków 20% w porównaniu do zeszłego roku. To, co zebraliśmy w zeszłym roku, w tym roku 20%. Bardzo słabo.
No a te zielone pomidory...
A, to szkoda słów, bo tak przekropna pogoda, zwłaszcza w ekologicznym systemie otrzymania, nie miały racji bytu pomidory w gruncie.
No tak.
Nie miały racji bytu.
Ogrodnicy,
wszystko, zaraza, parch, różne, wszystkie choroby grzybowe z dnia na dzień po prostu opanowały całą plantację i pomidorki. 900 krzaków, zebraliśmy około 200 kg pomidorów.
A, to i tak dobrze, ja myślałem, że jest 20 kilo. Nie?
No, ale to jaką dają średnią z jednego pomidora, z jednego krzaka? Jaka jest średnia? 20 deko? To się nie opłaca. Ogrodnik zbiera minimum 12 kilo pomidora z krzaka.
To jak pan przeżyje?
No mam trochę zapasów na zimę. I jakoś trzeba będzie przycisnąć pasa i delikatnie sobie radzić.
Bo żadne szkodowe tam wnioski nie składamy.
Nie składamy, bo uważamy, że jest wielu bardziej poszkodowanych, którym trzeba pomóc. My sobie poradzimy jakoś. Nigdy nie występowaliśmy o takie, przy różnych zdarzeniach losowych, czy tam klęskowych, nigdy nie występowaliśmy o żadną pomoc. Ani ulgi podatkowe, ani nic.
No i perłę otrzymaliście w tym roku?
Za wino z owoców róży dolickie. A dlaczego dolickie? No bo tak, róże rosną w dolicach, jest zrobione w dolicach, dojrzewało w dolicach i degustujemy w dolicach. I 4 razy D. Dolickie.
Świetnie i dobre. Gościem naszego spotkania był Ryszard Jaszczowski, gospodarstwa ekologicznego w Dolicach, w województwie zachodniopomorskim.
Mimo tak trudnego roku, państwo jaszczowscy w tym roku otrzymali perłę kulinarnego dziedzictwa za nalewki. Pozostaje nam tylko pogratulować wytrwałości i oby te nominacje przełożyły się w nagrody pereł kulinarnego dziedzictwa albo nagrody targów poznańskich. Smaki regionów na Polakrze Food.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Zwykle o tej porze wydarzenia tygodnia. Dziś państwa i moimi gośćmi są profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana i państwa. Dzień.
Dotarł również profesor Bogdan Matławski. Dzień dobry, witam pana.
Kłaniam się.
Miał pan kłopoty z dotarciem po tym orkanie Ksawery w powiecie gryfińskim?
No teraz już nie, ale...
Światła ponoć u pana nie było.
Światła nie było, proszę pana, od Zdrojów poprzez Gryfino cała ta strona była odcięta dość długo.
Ale nie tak tragicznie jak w Lubuskiem.
No nie tak tragicznie, ale też jednak w lasach narobiło szkód troszeczkę.
Huragany chyba nie powyrywały naszym plantatorom buraków cukrowych i ziemniaków. Wysokie ceny jaj spędzają sens powiek producentom żywności.
No właśnie.
Bo to prawie o 100%.
Mąka, cukier i jaja to no, podstawa tak. Pewnego rodzaju
Samego cukru się nie upiecze. No chyba piekarniczej.
Całym tak, cukierniczym przemyśle przecież i spożywczym. W czym no jaja są podstawowym składnikiem wszystkich wypieków cukierniczych, półcukierniczych. i ta wysoka cena jaj.
No ale tam
jest...
przy produkcji jaj to była wiadomo, że afera z fipronilem.
No i możemy się spodziewać, że teraz producenci jaj są zmuszeni do dokonywania dodatkowych certyfikatów, atestacji tychże jaj,
co kosztuje.
Z jednej strony kosztuje, a z drugiej strony także jest dobrą sposobnością do podniesienia ceny. Ja jeszcze
czyli
mogę
tak
powiedzieć,
pomału...
że kupuję po znajomości jajka po 80 groszy, ale to widać, że ta cena już idzie do góry.
No ale to tak jest, jak się przy tej naturze kombinuje za dużo, no.
Ceny masła stabilizują się. No to jest dobre.
Niestety mówię. Na wysokim poziomie.
No właśnie, bo
tak?
To tak...
No tak. Panie profesorze, kostka nie, masła?
No oczywiście, wie pan, to minimum pewnie 8 zł.
I nie jest szkodliwe.
Masło już nie szkodzi, tak, aha. Tak. No.
Pięknie pan redaktor ujął, cena ustabilizowała, dlatego że
no,
cena
wiadomo, że to Nowozelandczycy decydują.
Że nie wszyscy sobie mogą pozwolić, czyli popyt został nasycony. No, ustabilizowała się. Mój Boże, to tak możemy powiedzieć, że jakby litr wódki czy pół litra wódki kosztowało 100 zł, też by się cena ustabilizowała, no mało by kto kupował,
prawda? No to jest ustabilizowanie ceną, więc to jakby to jest...
Ja powracam do tego...
A nie zwiększoną podażą.
To jest wszystko uzależnione od tego globalnego rynku. Głównym graczem jest Nowa Zelandia, jak decyduje.
To wszystko wiemy, tylko rzecz polega też na tym, że my nie jesteśmy... Pamiętacie panowie doskonale, kiedyś my narzekali, płakali, że pogubiliśmy gdzieś swoje mleczarnie,
no
swoje
tak.
Wytwórnie masła
w zachodniopomorskim
małe, zachodnie, tak.
Polskie.
Więc gdybyśmy to wszystko utrzymali, gdyby to wszystko funkcjonowało i przetrwało tę próbę niekorzystną
transformacji,
tak, to dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu. Mielibyśmy problem tylko właśnie ze spożyciem tego wszystkiego, co wyprodukujemy. To niestety za te błędy teraz płacimy.
No i przechodzimy do jesiennych zbiorów ziemniaków, bo przecież ziemniakami żyjemy. Przeciętny Polak zjada bardzo dużo tych ziemniaków. Plon taki średni, 30 do 35 kwintali z hektara.
Problem jednak jest ten sam, co z burakiem cukrowym. No jeszcze trzeba zebrać, jeszcze trzeba wykopać
no,
te ziemniaki. No.
Trzeba w dobrej słonecznej pogodzie,
no, właśnie,
bo to jest kwestia ziemniak zebrany w fazie handlowej, a nie technologicznej.
Więc tutaj pewnie w innych regionach kraju jest ta sytuacja korzystniejsza. Na Pomorzu Zachodnim jest ona fatalna.
Bo ja ostatnio słyszałem, że największym producentem Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, pierwsze słyszę, no przecież Zachodnio-Pomorskie było. Instytut Ziemniaka był przecież w Boninie.
No tak, ale to pan mówi o...
latach zamierzchłych.
O czasach dobrych dla Pomorza Zachodniego. Sytuacja jest ciągle dynamiczna. Dzisiaj o to miejsce na pudle, mówiąc kolokwialnie, no te regiony się jakby prześcigają troszeczkę.
Ale mimo wszystko ziemniak trzyma swoją cenę. Zobaczymy, jak to będzie zimą. Mam nadzieję, że cena mocno nie wzrośnie, a wiosną już będziemy mieli pierwsze zagraniczne, tak? Jakoś dotrzymamy.
Cena tuczników spada, nie widać końca obniżek cen wieprzowiny. To jest właśnie problem. Ziemniaków mniej, tania będzie wieprzowina. No samym mięsem człowiek nie przeżyje.
Ja myślę, że w tym dołku świńskim tak mniej więcej do świąt dociągniemy, a potem będzie zima i potem znowu się zacznie dobić górka. Szkoda, że człowiek się nie może na zapas najeść, bo tak by się najadł, bo jeżeli to jest takie trochę,
jak takie powiedzenie
było o zwalnianiu i zatrudnianiu, tak?
Tak,
to ja powiem, że jeżeli jest tanio, to będzie drogo.
To będziemy handlować co druga niedziela, jak panowie na to patrzą.
Ja już tak na własny użytek mam takie powiedzenie, że to jest tak mniej więcej, jakby regulować oddechem człowieka. No, nie wiem. Nie da się wszystkiego już tak wyregulować. No ten świat się tak kręci. Kiedyś żyliśmy przywiązani do telefonu komórkowego, nawet jeszcze nie do takiego stacjonarnego i mieliśmy czas na wszystko. A dzisiaj tak sobie układamy dzień, tydzień i rok pracy, że jesteśmy na sygnał tutaj, na sygnał tutaj, na sygnał tutaj. Mamy samochód, mamy wszystkie możliwe kontakty i tak jest
bo
nasze życie ułożone.
Bo teraz nie tylko chodzi o czas sprzedawcy, który będzie zatrudniony w tą niedzielę, bo to przecież cała otoczka i zaopatrzeniowcy, kierowcy.
Tego się nie da wydzielić.
Bo co
tak
potem
naprawdę.
Przeniesie się handel na stacje benzynowe, do małych sklepów?
Nie, to jest w ogóle, po pierwsze to jest takie trochę różnicowanie pracujących, bo jest taki gorszy pracujący, co pracuje w sieci handlowej i ten jeszcze gorszy pracujący no, na CPN-ie pracuje, prawda, albo jeszcze jest strażakiem, albo lekarzem, no przecież on też pracuje, też ma dyżur.
I ten,
tak?
którego się
no,
w ogóle, i ten, którego się w ogóle pod uwagę nie bierze, czyli właściciel.
My nauczyciele też pracujemy w soboty i w niedzielę. Ja myślę, że
świat się nie wali z tego powodu.
Świat jest globalną wioską i to jest bardzo łatwe do przewidzenia, co będzie chociażby patrząc na Węgrzech, co się stało. Rząd się wycofał po roku, to też musimy dodać. A co się stało? Po pierwsze sieci duże handlowe wydłużyły godziny pracy w sobotę do północy albo nawet jeszcze bardziej, tak? Co spowodowało, że im obroty wcale nie spadły, a nawet być może się zwiększyły. Natomiast zakaz handlu w niedzielę w kogo uderzył? No, jak ludzie zrobili zakupy w sobotę, to uderzył w małych sklepikarzy, bo nikt nie chciał do nich w niedzielę jeździć, bo nie było tam po co, tak? A zapłaćmy im 2,5 raza więcej. I to jest sprawiedliwe rozwiązanie wtedy, tak? A to, że oni będą na przykład pracować po godzinach w sobotę, czy dostaną 30% więcej, czy 1/3 więcej, tak, a nie 2,5 raza więcej, no to już jest w porządku, też nie jest w porządku. I jeżeli dbamy o polskich pracowników, to nie ograniczajmy im tej możliwości, tak. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś czegoś zakazuje, bo to nie tak powinien wyglądać współczesny świat, bo to nie jest tak, że jedni wiedzą lepiej od innych, tylko my jako całe społeczeństwo mamy swoją mądrość.
Wyciągajmy wnioski.
Ja chciałbym przed taką decyzją mieć jakieś wyliczenia, jakieś uzasadnienia, jakieś dane, które można by porównać. No, my robimy to tak wszystko w ciemno.
Wszystko uzależnione, jak widzimy, również i od pogody. Nie wiem, czy handel będzie od pogody uzależniony.
Też jest uzależniony, w dużym stopniu, oczywiście.
Wydarzenia tygodnia komentowali na dziś profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i profesor Bogdan Matławski. Dziękuję panom za komentarze i przybycie do studia.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
I ostatnia część naszego spotkania, czyli radiowy kwadrans kultury dziś, proszę państwa. Witam profesora Bogdana Matławskiego. Panie profesorze, bardzo przyjemny temat, który chcemy poruszyć, związany z naszą kulturą, czyli z dziedzictwem kulinarnym. Co roku odbywają się na targach poznańskich Polagra Food Smaki regionów. Wręczane są najlepszym producentom produktów regionalnych perły kulinarnego dziedzictwa. Pawilon regionów jest odwiedzany przez wszystkich. I to cieszy się uznaniem nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Widzimy, jak to się odbywa również i na targach Grüne Woche. Te targi też ewoluują w stronę produktów tradycyjnych i najwięcej jest tam zwiedzających. Widzimy to również na naszych targach Agropomerania. Cieszę się bardzo, że dostąpił do perły kulinarnego dziedzictwa nasz chleb szczeciński, znanego piekarza, pana Andrzeja Wojciechowskiego. Dobrze, że pan Andrzej Wojciechowski podtrzymał tradycje rodzinne.
Trzeba pogratulować panu Andrzejowi, że nie uległ temu naporowi mody, wszelakiej, różnorakiej.
Bo niedużo tych chlebów piecze. 300 bochenków.
No nie na tym polega, żeby od tego są masowe piekarnie, które przemysłowo wypiekają pieczywo. Natomiast ten chleb ma mieć swoją rangę i swoją wartość.
Bo on miał wartość.
Miał i powinien tak pozostać. I myślę, że tak pozostanie.
Może posłuchajmy pana Andrzeja Wojciechowskiego.
Ja bardzo się cieszę, że po tylu latach ciężkiej pracy wreszcie został ten chleb nasz szczeciński doceniony, prawda, w Polsce, a już nie mówiąc właśnie w Poznaniu. Ale powiem tak, że przyszedł taki stary poznaniak i powiedział do mnie tak, mówi, proszę pana, mówi, nie, ja wiem, że w 1945 roku tu właśnie z naszego regionu wyjeżdżali na Pomorze Zachodnie piekarze i oni to zrobili, to, że ten chleb szczeciński. Ten. Także ja popieram go, bo moi rodzice również z Wielkopolski pochodzą, także to nie jest wcale żadną tajemnicą, prawda?
No i
nie?
Twój zakład już prawie stulecie będzie obchodził.
Tak, firma nasza będzie za 3 lata, w 2020 roku będzie obchodziła stulecie, prawda? Także no, szykujemy się do tego już, tak można powiedzieć, od tego z prawdziwym chlebem szczecińskim i z prawdziwą kajzerką warszawską, którą mój brat starszy prowadzi do dzisiaj.
W Warszawie. A tutaj będzie w Szczecinie.
Tak, tu będzie w Szczecinie chleb.
Gratuluję, panie Andrzeju, panu tej nagrody Perły Kulinarnego Dziedzictwa za chleb szczeciński, który niech tu rozsławia i nam podbija te smaki.
Ja dziękuję bardzo, a również wszystkich szczecinian zapraszam, abyśmy odwiedzali rzemieślnicze piekarnie i gdzie będziecie mogli państwo kupić chleb szczeciński. A co jeszcze? Szykujemy się w listopadzie do Dnia Chleba Szczecińskiego. Także to jest taki pomysł nas, piekarzy szczecińskich, że w połowie listopada taki dzień będzie, Dzień Chleba Szczecińskiego. Także serdecznie zapraszamy mieszkańców Szczecina.
Co do pozostałych, nasze gospodarstwo hodowli pstrągów w Zielenicy są znanymi producentami pstrąga, ale dostali nagrodę i perłę za jesiotra.
Co trzeba podkreślić tutaj, to jest ta innowacyjność i ta wiecznie to twórcze poszukiwanie także u państwa tam.
Skowrońskich.
Tak, u państwa Skowrońskich, dlatego że...
Ale oni, wie pan, już zrobili z tego wspaniały produkt, znani
ale
są
to
na targach
w Berlinie. Ale na tym to polega, wie pan, no, ten marketing jest trudny, wie pan, to ich kosztowało ich wiele wyrzeczeń. Ale
i
ja
też
pan nie
produkują na
no nie, na
wielką
masową skalę, bo to nie o to chodzi. Oni nie są od tego, żeby produkować na masową skalę. Oni mają te ryby dostarczać tym, którzy za tymi rybami będą stać w kolejce. Dlatego, że to jest taki produkt, on tak jest
niech
przyrządzony.
Utrzymują jakość.
Proszę pana, pamiętam na ostatnim święcie gęsiny, na degustacji gęsiny, tak. Oni przyjechali i wystawili właśnie i swojego pstrąga i ikrę wędzoną, proszę tak. pana, z pstrąga. Kiedyś się, proszę pana, to były podroby, które się wyrzucało. Tak. Kupowało się pstrąga i to wszystko wnętrzności jako nieużyteczne. Ja próbowałem, proszę pana, tej pięknie zasolonej i lekko podwędzonej ikry. No pycha, proszę pana. I oni to wszystko potrafią robić, robią to z wielką kulturą.
To było w 2014 roku, była perła, a teraz jest w tym 2017 medal Targów Poznańskich.
Z której nagrody pani się bardziej cieszy? Z perły czy z medalu?
Trudno mi powiedzieć, bo to daje reklamę i to daje reklamę. Także no obydwie, no perła chyba jest taka
nobilitująca.
No już zdawaliśmy nawet na nalepce umieścić.
Pięknie to wygląda?
Tak.
To z tegorocznych zbiorów, to co pani przywiozła?
Wszystko to, co prezentuję, to jest tegoroczny zbiór.
Ale nie jest taki najlepszy, chociaż w prasie tyle artykułów jest na temat wielkich urodzajów grzybów, ale tam w tych...
Były w okolicy, były kurki i kurek było dostatek. Aha. I kurek udało nam się sporo zrobić, natomiast te grzyby dopiero zbieramy. Zaczyna się sezon.
Pod podstawą są?
Pod grzybki, myślę.
Dobrze by było jakby...
Były borowiki, ale no, jest zawsze mało borowików. Ponieważ w ubiegłym roku Udynia dostała medal Targów Poznańskich, więc ją muszę...
No to teraz tak, grzybki i Dynia mają już...
Medale, po medalu.
Czyli perła i dwa medale. No, robicie wszystko to, co nie, produkujecie.
Nie, pereł mam w ogóle 3 w swoim dorobku. 2 razy za sarninę.
Konkurencja rośnie, ale tak, medal jest.
Medal jest.
No, na przykład państwo Chabkowie, skarby leśne za grzyby z
no wie
szyszką.
Pan, te grzyby z szyszką jest strzał w dziesiątkę.
Dostali w tym roku złoty medal Targu.
Wydawałoby się, proszę pana, że to tak proste jak świński ogonek, mówiąc kolokwialnie. No ale ktoś to musiał wymyślić, no,
no
ktoś
i
to musiał
przedtem
zrobić.
No otrzymywali pan Andrzej i pani Krystyna za potrawy i za mięso z jelenia.
Oni robią rzeczy smaczne.
Z dziczyzny.
Smaczne. Dobre, smaczne.
No chyba na tym polegają
na tym to
te
polega
nagrody
właśnie,
perłowe.
Bo wie pan, tak jak smakuje nam chleb koprzywiński od zawsze tak. I jaki bochenek byśmy nie wzięli, jest zawsze dobry, proszę pana, zawsze taki apetyczny. I te produkty, o tych producentach, o których dzisiaj mówimy, właśnie od tych producentów, są równie smaczne, zawsze. I zawsze chcielibyśmy jeść, przynajmniej oczami.
Tak jak państwo jaszczowcy. zdolić zawsze na tych konfiturach z płatków róży. Teraz już pan Jaszczowski pokusił się o to, że robi nalewki.
No tak, no ślinka nam leci, jak oglądamy, proszę pana, te słoiczki pięknie zapakowane i te smakowitości, które tam zakonserwowane są.
I pierwsza perła dla gospodarstwa ekologicznego w Marwicach, w gminie Widuchowo, dla państwa Szupaków, pani Edyty i pana Cezarego. Gratuluję tej perły, bo rzeczywiście przebić się na tym ogólnopolskim konkursie Smaki Regionów z takimi produktami jest dość trudno, bo i produkcja nie jest zbyt łatwa, pani Edyto.
Opłacalność produkcji serów kozich stoi na bardzo niskim poziomie, dlatego że jest to produkt tylko sezonowy. Dosłownie 5 miesięcy w roku pozyskujemy tylko mleko kozie.
Potem na jesień przerwa, bo wykoty, wiadomo co i jak. Tego.
Świeże mleko będzie dopiero w maju. Tak no. Naprawdę po okresie ciąży, kóz, później karmieniu, w maju dopiero będziemy mieli pierwsze kozie mleko.
No tak, bo to na zapas tego mleka nie da się chyba zgromadzić.
No niestety, nie da się zgromadzić.
Panie Czarku, jak to?
Myślę, że z takiego zgromadzonego, mrożonego czy konserwowanego mleka to nikt by nie chciał jeść tych produktów. Ich urok, jeśli można mówić o uroku kozich serów, gospodarstw jest niewiele. Mamy 13 hektarów, kilka swoich krówek, kilkanaście kóz. Mamy też owce mleczne i owce mięsne, takiej zachowawczej, starej rasy, świniarki. I świniarek jest w sumie liczebnie najwięcej, bo w porywach do 50 sztuk.
I kto wpadł na pomysł tego sera, pani Edyta?
Znaczy my hodujemy kozy od początku, jak mieszkamy na wsi, to jest około 19 lat. Pierwsze właśnie nasze wyjście na pastwisko z kozą wywołało sensację we wsi. Wszyscy mówili, że kozy no to dla biedaków, nie dla was. Po co wam te kozy?
No cóż, może i dla biedaków, ale oboje moi rodzice wychowali się na kozim mleku,
no i to,
bo krów nie było. Tak?
Ale wiedzieli właśnie, co jest zdrowe. I...
Znaczy, zawsze kobiety starsze mówiły, że jednak kozie mleko jest zdrowsze i my kupiliśmy kozy dla naszych dzieci. Właśnie wychowywaliśmy dzieci na kozim mleku.
Jest...
I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę.
Cieszyć się należy, że nie wyczerpuje się nasza kopalnia tych produktów.
I tutaj trzeba by, właśnie to pewnie była płonna obawa i trochę bez uzasadnienia. Otóż widzi pan, przez setki lat tworzyło się to nasze dziedzictwo. Przez setki lat w każdym domu wiejskim w szczególności. Na Przednówku, gdy była bieda. My dzisiaj nie wiemy, że można jeść pnącza łopianu, że można jeść liście lipy, proszę pana, że z tego można robić sałatkę. No kto dzisiaj o tym wie? A to są przysmaki. I do tego wszystkiego jeszcze będziemy wracać, proszę pana. To jest tak ogromne bogactwo.
Ale
tak,
cieszy mnie, że młodzi zabierają się. No, na przykład no tak, sery, kozie,
no tak, bo młodzi są
z Marwic, na przykład no,
państwo Szczupakowie już kilka lat, ale w Żabnicy mieliśmy przecież panią Kosicką z małżonkiem, którzy hodowali, mieli kozi grudek taki. Piękne sery. Oni jeździli, nawet wędliniarskie wyroby robili. To są takie niepokorne duże, proszę pana. I na tych ludziach
no, ale
myślę...
ci państwo Szczupakowie zaczynali od zera i są...
No dzisiaj są ekspertami. Dzisiaj są ekspertami, ale oni tym żyją. Oni wiedzą, do czego dążą i co chcą zrobić jako produkt finalny. Oni doskonale wiedzą.
Potrawy regionalne, na przykład z restauracji Korab w tym roku ze Szczecina, to bardzo dobrze, że potrafimy z tymi produktami wejść do sieci handlowej.
To jest, proszę pana, wielki sukces. To jest wielki sukces, bo myśmy o tym mówili, że to gdzieś
potem
gdzieś umyka, rozmywa się, rozwadnia się.
No co po dyplomie, no prawda?
No tak, a oczywiście, że taki mały producent, on nie jest w stanie
zawojować sieci handlowej,
ale powiedzmy dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu dostarczyć do jednej restauracji swoje produkty, on jest w stanie.
Byleby tylko klasowych przecież.
I, tak, i byleby tylko restauratorzy się na to otwierali. Niekoniecznie na jakieś zagraniczne.
Na razie restauratorzy dają przykład naszym siecią handlową.
Powtórzę to, co już mówiliśmy tutaj. Otóż do sklepu nosiły gospodynie jajka i sprzedawały. I mleko też. Ja pamiętam to przecież.
Ja o jajkach to pamiętam, no. Ale o mleku...
O mleku też. Tak, oczywiście nosiło się mleko i sprzedawało się zaraz tym, którzy chcieli kupić w GS-owskich sklepach.
Jakby do tego wrócić właśnie, bo nie po to ci ludzie tyle wysiłku wkładają właśnie w wypromowanie
tego. Chodzi
o to,
żeby tam była etykietka, że to wyprodukował Iksiński, to pan Igrekowski, żeby było wiadomo, że jeżeli komuś smakuje, a jeżeli komuś zaszkodziło, to właśnie i od tego pana.
I te medale zobowiązują, perły też zobowiązują.
Wszystko zobowiązuje, bo oblicz nobles, tak?
Tak.
Zobowiązuje. I oczywiście nie po to przecież jakby wiele trudu pokonują, wiele wysiłku, żeby zdobyć medal. To medal jest takim dodatkiem, taką osłodem. Ale chodzi o to, żeby wprowadzić to do obiegu, do tych placówek żywieniowych, do sieci handlowych, żeby ludzie mogli kupić, cieszyć się, a ci producenci mogli najzwyczajniej w świecie uczciwie zarobić.
No. Godnie żyć.
I godnie żyć.
Dzisiejsze spotkanie w Kwadransie Kultury Wiejskiej kończymy. Żegnałem się z państwem.
Bogdan Matławski.
Zdzisław Tararako. I źle by było, panie profesorze, gdybyśmy zakończyli, ale bez muzyki.
A nie, nie, nie. Rozpoczęliśmy rozmową, więc skończymy muzyką.
Pięknie. Słuchamy. I to tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.